Pan doktor Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam ojca, witam słuchaczy, szczęść Boże.
W parlamencie zakończyło się wysłuchanie na temat, oczywiście w Parlamencie Europejskim, na temat nieprawidłowości podczas wyborów samorządowych w Polsce jako zagrożeniu jej demokracji, a spotkanie to zorganizowało Prawo i Sprawiedliwość, ale też wiemy, że inni europosłowie jakoś przyłączyli się do tego. Jak to wyglądało i czy zostało to jakoś pozytywnie przyjęte przez innych europosłów?
Tak, to prawda. Frakcja, do której należymy, europejskich reformatorów i konserwatystów, to frakcja zorganizowała właśnie to wysłuchanie publiczne. Był jej przewodniczący Brytyjczyk, byli przedstawiciele z naszej frakcji z Niemiec, z kilku innych krajów. No, sprawa staje się w parlamencie coraz bardziej głośna, choć trzeba zdawać sobie sprawę, że Platforma i PSL za wszelką cenę chcą tę sprawę wyciszyć. Ja tylko przypomnę, że na poprzednim posiedzeniu Parlamentu Europejskiego w Strasburgu próbowaliśmy jako frakcja wnieść tę sprawę do porządku dziennego. Chcieliśmy, żeby Parlament Europejski debatował nad projektem rezolucji w tej sprawie. Wtedy nie udało się tego wprowadzić do porządku dziennego, no ale już wysłuchanie publiczne jest w kompetencjach frakcji politycznej i takie wysłuchanie zorganizowaliśmy. Było sporo ludzi także z Brukseli, niezwiązanych z parlamentem. Zostały przygotowane odpowiednie materiały, w których wyjaśniamy, na czym polegały te, mówiąc najoględniej, nieprawidłowości. No, szczególnie szokująca jest ta ilość głosów nieważnych, których było blisko 3 miliony. To podkreślał właśnie pan Kamal, przewodniczący frakcji EKR, że nie zna przypadku kraju europejskiego, w którym obojętnie przychodzono by nad 3 milionami nieważnych głosów.
A co wtedy by, czy było mówione, co by wtedy zrobiły kraje Europy Zachodniej, gdyby taki przypadek miał u nich miejsce?
No więc właśnie, cały czas odwoływano się tutaj do tego, że przedstawiciele Parlamentu Europejskiego przecież są obserwatorami wyborów w różnych krajach, gdzie powiedzmy są kłopoty z demokracją, to za naszą wschodnią granicą, na Ukrainie, na Białorusi, w Gruzji. Także w niektórych krajach po byłej Jugosławii, więc tamtego rodzaju przypadki no, na pewno stanowiłyby powód do poważnego alarmu, a być może nawet uznawania wyborów za nieważne. W Polsce niestety rządzący starają się tę sprawę wyciszyć, bagatelizują potężne zarzuty. Niestety z tego, co słyszymy, także sądy się dostosowały do zaleceń płynących od ich szefów i pierwsze protesty, które są rozpatrywane przez sądy okręgowe. No, najczęściej sądy przyznają rację skarżącym, ale twierdzą, że no właśnie taka albo inna nieprawidłowość, ona nie miała decydującego wpływu na wynik, no i umarzają postępowania, więc niestety to jest kolejny przykład tego, że to spotkanie pana prezydenta Komorowskiego z szefami Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, wreszcie Naczelnego Sądu Administracyjnego i ogłoszenie przez tę grupę, że nie było żadnych nieprawidłowości, no było takim sygnałem dla sędziów w całej Polsce, że trudno się przeciwstawić swoim szefom i nawet jeżeli w tych skargach na nieprawidłowości są wykazane poważne uchybienia, no sądy dochodzą do wniosku, że takich poważnych uchybień nie było. Wracając tutaj na grunt parlamentu, ja myślę, że dobrze, że ta debata się tutaj toczy, no bo Polska była uważana za swoisty wzór państwa demokratycznego. W końcu jesteśmy 25 lat po zmianach i tu taka wiadomość właśnie związana z taką olbrzymią ilością głosów nieważnych, no z 6-dniowym liczeniem wyniku wyborczego, podaniem się do dymisji całej Państwowej Komisji Wyborczej. Niestety wyjaśnień strony rządowej w tych sprawach nie ma.
No właśnie, a europosłowie z delegacji Prawa i Sprawiedliwości, przepraszam, Platformy Obywatelskiej i PSL-u skrytykowali właśnie dzisiejsze wysłuchanie publiczne i ocenili, że podważa ono autorytet Polski za granicą. Jakby pan tutaj odpowiedział w tej kwestii?
My się upominamy o podstawową wartość państwa demokratycznego, o uczciwe wybory. Otóż no, podstawą demokracji jest to, że przy pomocy kartki wyborczej raz na jakiś czas, w Polsce raz na 4 lata, Polacy mają prawo ocenić aktualnie rządzących i albo powierzyć im mandat dalszego rządzenia, albo odsunąć ich od władzy. To jest istota demokracji. I jeżeli teraz pierwszy raz po roku 89 w taki istotny sposób kwestionujemy takie rozstrzygnięcie wyborcze, duża część wyborców głosowała inaczej, głosy ich unieważniono albo też zaliczono jednej ze startujących partii politycznych i to już coraz bardziej widać. Do tej pory nie można uzyskać wielu informacji od PKW, choć ponoć już system informatyczny działa i w zasadzie wszystko powinno być na stronach internetowych. Tych podstawowych informacji nie ma, więc to jest olbrzymi niepokój właśnie naszych kolegów z Wielkiej Brytanii, Niemiec, innych krajów europejskich, że Polska, duży kraj w środku Europy, ma poważny problem z demokracją polegający na tym, że te wybory zwyczajnie były nieuczciwe.
Jeszcze jest druga sprawa. Porozumienie PGNiG-u z Qatar Gas. Dochodzą takie dziwne wiadomości do nas, że zawarto właśnie dodatkowe porozumienie w sprawie właśnie tego skroplonego gazu, który miał być dostarczony polskiej firmie w 2015 roku. A wiemy, jaka jest sytuacja teraz aktualnie też z tym gazoportem w Świnoujściu.
No właśnie, proszę ojca, to jest bardzo poważny problem i konsekwencja opóźnień w budowie gazoportu. No wiemy, że gazoport już na pewno nie zostanie dokończony do końca tego roku, jak po raz kolejny zawiadamiano opinię publiczną i w związku z tym trzeba było renegocjować kontrakt z Katarczykami, bo ci mieli już dostarczać gaz tak naprawdę od połowy tego roku. Miały przypłynąć 2 statki, a od 1 stycznia 2015 roku te odbiory miały być regularne. Chodzi o 1,5 miliarda metrów sześciennych gazu, a więc olbrzymią ilość. I ponieważ nie ma widoków na zakończenie tego procesu budowy, a przecież fizycznie od zakończenia budowy muszą się jeszcze odbyć odbiory techniczne, więc PGNiG znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. No i dowiedzieliśmy się w końcówce roku, że renegocjował ten kontrakt. Już Katarczycy zgodzili się, że spróbują ten gaz, który był przygotowany dla Polski, sprzedać innym odbiorcom. Tyle tylko, że wszystko wskazuje na to, że ta cena, którą uzyskają, będzie wyraźnie niższa od tej zapisanej dla Polski w kontrakcie.
No właśnie, bo cena zapisana dla Polski w kontrakcie jest pomiędzy 500...
No, oczywiście ona jest, proszę ojca, owiana tajemnicą handlową, ale fachowcy od tego rynku twierdzą, że ona była mniej więcej pomiędzy 500 a 600 dolarów za 1000 metrów sześciennych. Natomiast w tej chwili ceny gazu tego dostarczanego gazociągami, to są w granicach, ze względu na spadek cen ropy naftowej, w granicach 400, a takich dostawach spotowych, między innymi gazu skroplonego, są jeszcze tańsze. Więc ta różnica jest spora. Ona może sięgać 200 dolarów na 1000 metrów sześciennych. Polska firma, czyli PGNiG w tym porozumieniu, wprawdzie to jest napisane takim ezopowym językiem, ale wyraźnie wygląda na to, że polska strona zobowiązała się, że ewentualnie tę różnicę w cenie zwróci Katarczykom. To łatwo policzyć, jeżeli to by było rzeczywiście 200 dolarów za 1000 metrów sześciennych, to ta różnica pomiędzy tym, co Katarczycy uzyskają teraz na rynku, a tym, co Polska obiecała płacić, to może być w granicach 200, nawet 300 milionów dolarów, a więc w granicach miliarda złotych. Więc to by była olbrzymia strata i ona niestety musiałaby być pokryta przez samo PGNiG, a to będzie oznaczało zwiększenie cen gazu zarówno dla odbiorców przemysłowych, jak i dla odbiorców prywatnych. Proszę ojca, rzecz jest bardzo poważna. My oczywiście troszeczkę spekulujemy, bo ten kontrakt jest owiany tajemnicą handlową.
A kto zna tę tajemnicę? Kto wtedy to podpisywał?
No na pewno zarząd PGNiG, rozumiem jego rada nadzorcza, w konsekwencji także minister skarbu. Ale proszę ojca, no, znaleźliśmy się wszyscy, Polska jako kraj, w bardzo trudnej sytuacji właśnie ze względu na te opóźnienia w budowie, które niestety były sankcjonowane przez rządzących. Opozycja powielokroć interesowała się tą budową. Wtedy zapewniano nas, jeszcze wtedy byłem w polskim Sejmie, powielokroć kolejni ministrowie skarbu zapewniali, że wszystko jest w porządku. Budowa idzie bez żadnej zwłoki. Dopiero niedawno dowiedzieliśmy się, że te opóźnienia są i to są opóźnienia poważne. Co więcej, no jest spory kłopot z dokończeniem tej budowy, bo wykonawca generalny, włoska zresztą firma, która, jak się teraz okazało, bardzo intensywnie współpracuje z rosyjskim Gazpromem, zaczyna stawiać dodatkowe warunki, a więc chce podpisywać dodatkowe umowy, uzasadniając to wzrostem kosztów tej inwestycji. I na jedną się minister skarbu, jeżeli dobrze pamiętam, na 300 milionów dodatkowych wydatków minister skarbu się zgodził. Ponoć jest kolejne wystąpienie tej firmy o kolejny dodatkowy kontrakt, a ponieważ jest to generalny wykonawca i rzeczywiście firma specjalizująca się w budowie takich zbiorników, które są skomplikowane technologicznie, to jesteśmy w kłopocie. To wszystko się przedłuża. Kontrakt został, przypomnę, podpisany w 2009 roku, a sama budowa tak naprawdę ruszyła dopiero w 2011 roku. To była skrajna nieodpowiedzialność. Opóźniano budowę, a jednocześnie znacznie wcześniej podpisano ten 20-letni kontrakt. No i teraz mamy tego konsekwencje. A mówiąc precyzyjnie, konsekwencje będą mieli Polacy, no bo przecież PGNiG, jeżeli poniesie straty na tym kontrakcie, to będzie musiało te straty wliczyć w koszty swojego funkcjonowania, a w konsekwencji także w cenę sprzedawanego przez siebie produktu, czyli gazu ziemnego, który jest przecież skierowany i do odbiorców przemysłowych, i do gospodarstw domowych. I to wygląda na rzecz już, zdaje się, nieuchronną. I to jest bardzo poważna konsekwencja tego, na co przyzwalał pan premier Tusk. Ja przypominam, że on w 2011 roku sfotografował się na tej budowie i zapewniał Polaków, że wszystko idzie sprawnie i budowa zostanie zakończona w połowie roku 2014. Teraz czmychnął sobie do Brukseli, za nic nie odpowiada, a nam przyjdzie ponosić poważne konsekwencje finansowe tej beztroski i samego premiera, i kolejnych ministrów skarbu.
Czy można zaryzykować takie stwierdzenie, że na całym świecie paliwa tanieją, wiadomo, ropa naftowa, no ale też i w konsekwencji gaz, a u nas zostają na tym samym poziomie, jeśli chodzi tutaj o gaz, bo trzeba dopłacać?
No tak, proszę ojca, to jest wynik tych długofalowych porozumień. Ja przypominam, że rząd Donalda Tuska chciał podpisać umowę gazową z Rosją, jeżeli dobrze pamiętam, do 1937 roku. Ostatecznie po awanturze w Sejmie ta umowa jest do 2022. I tam ceną cena na gaz jest oparta na cenie ropy naftowej. Oczywiście teraz ceny ropy naftowej idą w dół, więc za jakiś czas, pół roku, 9 miesięcy, ulegną obniżeniu także ceny gazu, ale płacimy znacznie więcej w tym kontrakcie niż płacą choćby nasi zachodni sąsiedzi, a przecież koszty transportu do Polski tego gazu są wyraźnie niższe. No i ten drugi kontrakt, jeszcze raz przypomnę, podpisany, nie wiedzieć czemu, w 2009 roku, tuż przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, wtedy poszukiwano tego katarskiego inwestora dla stoczni w Gdyni i to była jakby druga część tego porozumienia z Katarczykami. Inwestora nie znaleziono, a kontrakt na 20 lat pozostał. Oczywiście, proszę ojca, od kogoś ten gaz skroplony kupować musimy, ale należało do tego podejść bardzo precyzyjnie. No skoro jeszcze się wtedy nie rozpoczęło budowy gazoportu, to nie należało podpisać kontraktu. Teraz już wiemy, że gazoport nie zostanie skończony w terminie, oby w ogóle został w 2015 roku dokończony, to wtedy te straty będą tylko jednoroczne, ale jeżeli się okaże, że ta inwestycja się przedłuża poza rok 2015, a przypominam, na taśmach prawdy było takie stwierdzenie pana ministra Parafianowicza, że to być może będzie trwało do roku 2017, to te straty będą tak olbrzymie, że nawet trudno je sobie wyobrazić.
Wspomniał pan o roku 2009, no to przypomnijmy, że premierem był wtedy Donald Tusk, a ministrem skarbu Aleksander Grat.
Na pewno. Tak, to prawda, to oni się wyprawiali wtedy do Kataru, poszukiwali inwestora dla stoczni w Gdyni. Później się okazało, że ten inwestor był tylko, można powiedzieć, inwestorem mitycznym na wybory. Niby go znaleziono, później okazało się, że go nie ma i w konsekwencji stocznie w Gdyni, a później w Szczecinie upadły. Natomiast no, kontrakt na gaz pozostał i jak widać Katarczycy wiedzieli, jak go podpisać. Natomiast polska strona niestety podpisała go tak, że teraz musimy ponosić tego negatywne konsekwencje. To przykre bardzo, co mówię, ale to są niestety twarde fakty. One niestety nie przedzierają się do opinii publicznej, bo te komunikaty PGNiG gdzieś tam na chwilkę zaistnieją na portalach internetowych i znikają, a to będzie nas kosztowało najprawdopodobniej olbrzymie pieniądze.
A może też jest inny powód, że łatwo się wydaje, nazwijmy to cudze pieniądze, no bo przecież ani premier, ani minister do budżetu państwa nic nie wnoszą. Za bardzo.
Proszę ojca, to jest taka beztroska charakterystyczna dla tych siedmioletnich już rządów. No, my jesteśmy panami sytuacji, rządzimy, wszystko nam wolno. Nikt nas z tego nie rozliczy. Będziemy rządzić być może kolejną kadencję, tak sobie panowie myślą. I w związku z tym hulaj dusza, możemy podpisać taki albo inny kontrakt. Natomiast niestety to się przekłada na twardą rzeczywistość, bo za to wszystko w ten czy inny sposób płacą Polacy. Albo wzrostem podatków, albo niestety wzrostem cen nośników energii. No, prądu to jest konsekwencja pakietu klimatyczno-energetycznego zaostrzenia. Podpisała to lekką ręką pani Kopacz, mówiąc, że ten prąd nie zdrożeje, a gołym okiem widać, że będzie inaczej. Teraz mamy sprawę właśnie gazu. Będziemy ponosić konsekwencje no właśnie tej niefrasobliwości, którą widać w działaniu i byłego premiera Tuska i w zasadzie w większości ministrów jego rządu, a teraz rządu pani premier Kopacz.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę i serdecznie pana pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Ja również pozdrawiam ojca i słuchaczy. Szczęść Boże. Zdrowych, spokojnych świąt, jeżeli byśmy na antenie się już nie słyszeli przed świętami. Wszystkiego dobrego. Serdecznie pozdrawiam z Brukseli.
Pozdrawiam serdecznie również. A państwu przypomnę, że naszym gościem był pan dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego.